kontynuujemy nasze rozważania. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Jesteśmy w trzecim rozdziale. Zastanawiamy się nad tym, co działo się w Koryncie, co spowodowało, że Paweł, apostoł, który założył zbór w Koryncie, to już wiemy z poprzednich lekcji, w 50 roku po Chrystusie, gdy udał się do odbudowanego miasta Korynt, które odbudował Juliusz Cezar, miasto to kwitło życiem, rozwijał się biznes, było takim miastem portowym, centrum portowym na tamten region, kwitł handel, rzemiosło, a razem z tym także bujne, niemoralne życie. Było to miasto bardzo mocno dotknięte różnego rodzaju problemami związanymi ze sferą moralną, ale także było bardzo podzielone religijnie, czczono tam wiele bóstw. Także Żydzi znaleźli tam swój przyczółek, synagogę. Mówiliśmy o tym. I tam udał się Paweł, aby założyć kościół, aby prowadzić misję. Nie było mu łatwo na samym początku. Nie miał tam żadnych wierzących, nie było tam ludzi narodzonych na nowo, aż do momentu przybycia Pryscylii i Akwili z Rzymu, to małżeństwo otworzyło tam swoją działalność gospodarczą, mówię językiem współczesnym, a więc mieli warsztat rzemieślniczy i w ich domu Paweł znalazł miejsce na nocleg. Paweł także pracował fizycznie, nie był uzależniony od żadnych środków z zewnątrz, musiał sobie radzić. Praca misyjna nie była w tamtych czasach łatwa. Wiele razy apostoł Paweł mówi o tym, że nie chce być dla nikogo ciężarem, a więc szył namioty albo robił coś innego, by mieć środki na utrzymanie swoje i prowadził misję, szczególnie w takich miejscach, gdzie jeszcze nic nie ma, gdzie nie ma żadnego zaplecza, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma wsparcia, gdzie nie ma finansów. Nie jest łatwo. I apostoł Paweł zaczął głosić Ewangelię, ludzie zaczęli się nawracać, bo zawsze, gdy głoszona jest Ewangelia, to ludzie się nawracają. Problem w tym, że wiele razy Kościół zamiast głosić, nie głosi, dlatego ludzie się nie nawracają. Ewangelia jest mocą Bożą. Apostoł Paweł o tym pisze, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej, gdyż jest ona mocą Bożą. Ona zmienia życie ludzi. I to, że świat jest pogrążony w ciemności, to nie jest problem. Największy problem jest wtedy, gdy Kościół jest pogrążony w ciemności. Gdy Kościół nie jest aktywny, gdy Kościół nie widzi swojego powołania, gdy Kościół nie wychodzi do ciemności, bo przewaga jest jednoznaczna. Światłość zwycięża ciemność. Bo nie wierzycie w to. Tak Biblia mówi, że światłość zwycięża ciemność, więc nie narzekajmy, że jest ciemno, tylko zacznijmy świecić. Zacznijmy świecić. Gdy Kościół świeci, to rozświetla ciemność. I ciemność nie przemoże światłości. Musimy się tego uczyć. Musimy mocno i poważnie to potraktować. A więc apostoł Paweł po jakimś czasie zauważa, że ci entuzjastyczni wierzący, pełno darów, charyzmatów, bardzo to był charyzmatyczny Kościół, bardzo żywy, dynamiczny, jednak wewnątrz ma wiele problemów. Jest to Kościół, który boryka się z wieloma problemami. Jednym z takich problemów, o którym apostoł Paweł, o których te problemy były liczne, które apostoł Paweł akcentuje w swoich listach, jednym z tych problemów to był problem gnostycyzmu, filozofii, mądrości. A więc ta nauka grecka, ten klimat grecki bardzo udzielił się Kościołowi i apostoł Paweł, mówiliśmy o tym pierwszym rozdziale, wskazuje na źródło zwycięstwa, że to nie mądrość ludzka, nie filozofia, nie dlatego, że usiądzie kilku mądrych ludzi i omówią sprawę, jak ją rozwiązać, otrzymają rozwiązanie, ale że moc do zwycięstwa płynie z krzyża, że krzyż jest źródłem zwycięstwa dla dylematów człowieka. A więc apostoł Paweł wskazuje na moc Bożą płynącą z krzyża. Innym problemem koryńskiego zboru było zbyt zbyt, jak to określić, wolne życie, wielka swoboda, liberalizm. A więc zbór w Koryncie się mocno uchwycił, wszystko mi wolno. A więc żyli bardzo na luzie, byli wyluzowani i oto diabeł zaczął mieć dostęp do zboru i były poważne upadki moralne w tym zborze. Dopuszczali się ludzie niemoralnego życia. To też miało swoje korzenie, dlatego że Korynt słynął, bardzo słynął z rozwiązłości, z niemoralności. Samo określenie córy Koryntu, mówiliśmy o tym, bogini miłości, świątynia dla niej była wybudowana w Koryncie, było wiele kapłanek, które tam służyły i tak dalej i oddawały się różnego rodzaju rozpuście, a więc był pewien klimat, pewne duchowe działanie, które także dotykało Kościoła i wiele razy ze względu na tą liberalną Ewangelię nie mogli sobie z tym poradzić. Dlatego jestem przekonany, że Paweł bardzo mocno akcentował tą odrobinę konserwatyzmu, że on jest potrzebny, że jest potrzebny porządek, dyscyplina duchowa. Apostoł Paweł o tym mówił, że nie można żyć w takiej wolności, zupełnej wolności, bo Słowo Boże nas uczy, i to są słowa apostoła Pawła, że nie wszystko jest pożyteczne, wiele może zaszkodzić i wiele może zniszczyć. Dzisiaj przechodzimy do rozdziału trzeciego. I ten trzeci rozdział także w moim studium dzieli się na takie fragmenty, w których są odpowiednie przesłania. A więc pierwszy fragment od pierwszego wiersza do wiersza dziewiątego dotyczy życia zboru, życia Kościoła. Apostoł Paweł przybył do Koryntu. Zbór w Koryncie zaprezentował się bardzo charyzmatycznie. Apostoł Paweł pisze o tym w pierwszym rozdziale. Nie brak wam żadnych darów. Jesteście naprawdę ubłogosławieni spontanicznością i taką ekspansją duchowego życia. Natomiast, gdy odczytujemy trzeci rozdział, apostoł Paweł zaczyna pisać do nich słowa, które nie były już tak, jakby to powiedzieć, miłe, przyjezdne. Apostoł Paweł pisze w pierwszym wierszu, że gdy byłem u was, ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych. Powrócimy do tej myśli, dlatego że jakby apostoł Paweł czegoś nie zauważył w tym Koryncie, choć wcześniej to zaakcentował. Przecież to tak obdarowany duchowo, takie dary ducha są w tym Kościele. Taki charyzmatyczny Kościół. Taka moc Boża i dary się przejawiają, a apostoł Paweł mówi: bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Bardzo przejmuję się listem do Koryntian, drobiazgowo go śledzę, jest bardzo ciekawy. Apostoł Paweł mówi: poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy nie na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Apollos to był dobry mówca. Paweł nie był dobrym mówcą. Mówiliśmy o tym, że Paweł miał problemy z głoszeniem, wygląd lichy, a mowa do niczego. Tak jest o nim powiedziane. Ciekawe, który pastor chciałby mieć taki tytuł dzisiaj. Wygląd lichy, a mowa do niczego. Tak widzieli apostoła Pawła. Ale gdy Paweł przybywał i gdy Paweł głosił, działy się niesamowite rzeczy. Ktoś mi dopowiedział po poprzednim wykładzie, rzeczywiście mowa była do niczego i była nawet usypiająca, bo nie na darmo ten zasnął i spadł z okna w Dziejach Apostolskich, jak Paweł głosił. Znacie ten fragment? To właśnie tak widzieli Koryntianie apostoła Pawła, swojego apostoła, który założył ten kościół. O tym czytamy w pierwszym liście Pawła do Koryntian. Wygląd marny, a mowa do niczego. Tak go widzieli. Natomiast apostoł Paweł, wiemy, on się umiał dobrze bronić. On powiedział, nie chodzi o to, abym był krasomówcą. Chodzi o to, aby w moim zwiastowaniu przejawiał się duch i moc. Aby życie ludzi było zmienione. Aby moc krzyża nie doznała hańby. Aby to, co Chrystus uczynił, przenikało życie ludzkie. I apostoł Paweł, mówiąc o człowieku i też mówiąc o sobie, albo któż to jest Paweł? Ciekawe. On się nie ekspanuje, nie wywyższa. Nie mówi, oto ja jestem lider, oto ja mam moc od Boga. Wiecie, jest to bardzo niebezpieczne. Bo wtedy zaczynamy skupiać uwagę ludzi na człowieku. Człowiek staje się źródłem, staje się idolem. To jest błąd w wielu współczesnych kościołach, gdzie koncentrują się na człowieku. Tego nie było w pierwszym kościele. Cała uwaga była zwrócona na Chrystusa. Chrystus jest centrum. Jest naszym źródłem, jest naszym życiem. Apostoł Paweł powiada, bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy. Jedynie słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. A więc człowiek nie może dokonać więcej, niż da mu Bóg. Jeśli próbuje zrobić więcej, przekracza tą granicę, wchodzi do posługiwania cielesnego, ludzkiego. I to nie przyniesie głębokich przemian i mocnego wydźwięku Królestwa Bożego. Ja zasadziłem, 6, Apollos podlał. Natomiast wzrost daje Bóg, żaden człowiek. Gdy tak myślałem o tym, tak uciekłem myślami do ogrodnictwa. W ogrodzie, jeśli lubicie pracować, niektórzy lubią, niektórzy nie. Mamy kwiaty, mamy drzewa, mamy drzewa owocowe, mamy różne rośliny. A więc co robimy? Sadzimy je, podlewamy, plewimy, ale to wzrost przychodzi skąd? Przychodzi z góry, jeśli jest odpowiednia pogoda, jeśli jest odpowiednie nawilżenie, jeśli jest wystarczająca ilość słońca, jeśli nie ma kataklizmów, nieprawdaż? Bo przyjdzie burza, sztorm i ogrodu nie ma. I ogrodu nie ma. Nie wiem, czy mówiłem wam, jak usługiwałem brzegu i jechaliśmy, bo Oliwia była ze mną na ewangelizację do Domu Kultury, to przejeżdżaliśmy przez tę miejscowość, gdzie przeszła trąba. Musiałem się zatrzymać, żeby zobaczyć ten kawałek lasu, ten pas. Wszystkie drzewa połamane jak zapałki. Jakby ktoś je tak połamał. Niesamowity widok. Wystarczyło, że przeszła trąba powietrzna. Ktoś mógł się troszczyć, sadzić, dbać, obcinać te drzewa, pielęgnować. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrostał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. A więc wszystko od Niego zależy. Wszystko od Boga zależy. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Oto pierwszy rozdział. Życie Kościoła. Życie wspólnoty. Paweł doświadczył objawienia prawdziwej mądrości Bożej. Myślę, że to jest potrzeba Kościoła dzisiaj. Mieć objawienie prawdziwej mądrości Bożej. I Paweł pragnął, aby Koryntianie także tą prawdziwą Bożą mądrość poznali. Charyzmat oczywiście, przeżycia duchowe tak, dary Ducha Świętego, proroctwa, wszystko jest dla Kościoła. Kościół powinien być pełen darów Ducha Świętego. Ale jest pewno ale w Nowym Testamencie, które daje nam do myślenia. Oto czytamy, Pan Jezus powiedział, że kiedyś staną przed sądem ludzie, którzy powiedzą, demony wyganialiśmy, chorych uzdrawialiśmy, zmartwychwstaliśmy, zmartwychwstrzeszaliśmy w imieniu Twoim, a Pan powie, nie znam was. Co zrobić z tym tekstem? Ja mam dylemat. Bo tam jest powiedziane, robiliśmy to wszystko w imieniu Twoim. A Pan powiada, nie znam was. Demony wyganialiśmy, chorych uzdrawialiśmy, nawet z martwych były wzbudzenia, a Pan mówi, nie znam was. Dlatego, że nie tylko liczy się charyzmat. Charyzma może spowodować, że człowiek zacznie ubóstwiać samego siebie, że zacznie być skupiony na samym sobie, że zacznie siebie prezentować, że stanie się idolem, do którego będą biegli ludzie, tłumy, aby być z nim. Już obraz Chrystusa jest zamazany. Chrystus jest naszym źródłem, naszym życiem, fundamentem i wszystkim, co możemy i mamy osiągnąć. Chrystus. I tego ja chcę nauczać. I taka jest prawda. Nie ja się liczę, nie Leszek, nie Wiesław, nie starsi zboru, słudzy, którzy mają służyć. Natomiast Chrystus jest naszym fundamentem, naszą gwiazdą, która świeci, jest tym, na którym skupiamy uwagę i Jego czcimy, Jemu oddajmy chwałę. I wtedy, gdy Chrystus jest naszym centrum, nie mamy żadnego problemu, kto gra, jak gra, ilu gra, my wielbimy Boga, bo uwielbienie płynie z naszego wnętrza. Może nikt tu nie grać, może nikogo nie być, a my przychodzimy, Kościół przychodzi, staje przed Panem i jest w nich coś, coś, co wzbudza w nich chwałę, uwielbienie, bo widzą Pana przed sobą i oddają Mu cześć. I to jest piękne. I musimy być bardzo ostrożni, aby nie zrobić tego, co zrobili Koryntianie, Apollos, Kefas, Paweł. A więc zaczęli skupiać się na człowieku. A była jeszcze jedna grupa, o której mówiłem. Ci, którzy się nazywali Chrystusowi, oni znowu odrzucili Pawła, Apollosa, Kefasa. Odrzucili sługi pańskie, pasterzy, którzy mieli im służyć, których Bóg posłał. A więc Bóg potrzebuje człowieka do współpracy. 9 wiersz nam o tym mówi. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. A więc Bóg nie działa sam. Jest to błędem siedzieć i czekać, aż Bóg uczyni wszystko sam. Powołuje nas, powołuje mnie. Daje nam namaszczenie, mądrość, tak jak dał Pawłowi, abyśmy mogli służyć. Po co? Po co to wszystko? Po co takie zaangażowanie? Po co głoszenie? Po co nauczanie? Apostoł Paweł wyraźnie wskazuje w 3 rozdziale, w tym 1 fragmencie. Po to, aby ludzie wierzący, aby Kościół nie pozostawał w stanie niemowlęcym, ale aby się rozwijał. Oczywiście mówimy o rozwoju liczebnym i czasami zbyt mocno to akcentujemy. Jak największy, jak najwięcej zbudować, największy Kościół. To nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Liczy się także jego jakość. Liczy się jakość Kościoła, relacji, życia, więzi. I to nie ma znaczenia, czy jest nas 1000, czy jest nas 100. Gdy Bóg da 1000, będzie 1000. Gdy nie ma 1000, gdy jest 100, ma być pełne życie Boże wśród tych 100. Życie dynamiczne, życie rozwijające się, duchowo się rozwijające. Tego zabrakło zborowi w Koryncie. Bardzo mocną uwagę skupili na charyzmatach, na darach duchowych. Bardzo jakby rozpędzali się w darach Ducha Świętego, w prorokowaniu, w modlitwie w językach. Także nawet aż tak bardzo, że były mocne przegięcia, były nieprawidłowości w funkcjonowaniu darów duchowych. Dlatego dalej apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian koryguje zbór co do darów duchowych. Nawet co do modlitwy w językach. Pisze do nich, jak to ma wyglądać. Że Bóg jest Bogiem porządku. Że powinien panować Boży porządek. Ale to nie wszystko. Ta cielesność, ten stan niemowlęcy przejawiał się w pewnych postawach między ludźmi. A więc tutaj był obraz tego marnego duchowego rozwoju. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze nie byliście gotowi, aby go przyjąć. Dlaczego nie byli gotowi? Bowiem cieleśni jeszcze jesteście. Dlaczego cieleśni? Bo skoro między wami jest zazdrość, zazdrościcie sobie nawzajem. Nawet dzisiaj miałem okazję rozmawiać z kimś z zewnątrz, z osobą nienawróconą, która na początku rozmowy tak wprowadziła w temat i mogliśmy trochę temat zgłębić, jak to jest naprawdę, co to się naprawdę dzieje z człowiekiem, kiedy pewna pani mi mówi, że ludzie stali się bardzo źli, zazdrośni, kłótliwi, niemili dla siebie, pełni jakiejś zawiści, która aż z oczu bije. Wystarczy, że człowiek poprzez jakąś pracę czegoś się dorobił, już ludzie z zazdrości by mu wyłupili oczy, że coś ma, a on nie ma. I te jakby negatywne cechy zaczęły się udzielać także Kościołowi. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? W poprzednich wierszach, na samym początku, apostoł Paweł powiada, że w wcześniejszych tych fragmentach poprzednich rozdziałów, że pojawiły się rozłamy, podziały. Właśnie. A więc te rzeczy, które nie powinny być między ludźmi wierzącymi. I apostoł Paweł stwierdza, utknęliście w miejscu, nie rozwijacie się, nie rośniecie, nie wchodzicie w dorosłe życie, pozostajecie w stanie niemowlęcym, cielesnym, ponieważ są spory i zawiści wśród was. Musicie to zmienić. Musi przyjść moc krzyża, musi przyjść moc zwycięstwa Chrystusowego do waszego życia. Musicie doświadczyć wyzwolenia z tych rzeczy, abyście mogli wejść na treściwszy pokarm, abyście mogli zgłębiać głębsze duchowe rzeczy. I nie szukajcie sobie idoli pośród nas. My jesteśmy po to, by sadzić i podlewać. My jesteśmy tu po to, by służyć. Nie koncentrujcie uwagi na człowieku, bo obraz Chrystusowy zostanie wam zamazany. Koncentrujcie się na tym, który daje wzrost, a tym, który daje wzrost, jest Bóg. Do Niego przychodźcie, na Nim skupiajcie uwagę, przed Nim otwierajcie swoje serca, a wtedy Duch Boży będzie działał i będzie zmieniał wasze życie i będziecie doskonalsi niż byliście dotychczas teraz. Ten wiersz, który mówi, że Bóg daje wzrost, podkreśla bardzo mocno Boże zainteresowanie Kościołem, aby się rozwijał. To jest ojcowskie serce Boga. To tak jak każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko się rozwijało, rosło, było zdrowe, przeżywa, gdy coś z nim dzieje się nie tak, gdy ma jakieś wady, gdy nie funkcjonuje prawidłowo albo nie rozwija się prawidłowo. Tak Bóg, patrząc na nas, pragnie, aby ten wzrost był prawidłowy, abyśmy poszerzali nasz namiot życia, abyśmy mieli więcej Bożych doświadczeń, abyśmy byli bardziej stabilni, wytrwali, mocni, abyśmy umieli ludzi błogosławić, nawet tych, którzy nas przeklinają, abyśmy umieli dobrze się komunikować, abyśmy nie byli zawistni, kłótliwi, pełni zazdrości, ale abyśmy umieli przebaczać, miłować i błogosławić nawet tych, którzy są przeciwko nam, bo takich ludzi zawsze będziemy mieli. Wszędzie oni są. Nigdy nie będzie tak, że będziemy mieli wszystkich za sobą. Nigdy nie będzie tak. Tak bardzo się śmieję ostatnio, bo to takie wesołe i humorystyczne. Gdzieś tam na naszej klasie ukazała się, ktoś zalogował, ktoś prowadził stronę Kościół Świątkowy i jest cała dyskusja przedwyborcza w kościele. Bardzo ciekawe. Nawet nie miałem chęci tam zaglądać, ale tam jest ciekawe rzeczy. Ludzie, jakie mają spostrzeżenia. Dlatego, że tam dużo razy pojawia się moje nazwisko i to w różnych tam określeniach. No, dzięki Bogu, że w większości w pozytywnych, ale też radykalnie, nigdy mocha, tylko nie mocha. A zaraz potem kilka, tylko Leszek mocha, tylko on. Ludzie zawsze znajdą sobie i będą się koncentrować na człowieku. Ale cieszą mnie takie mądre wypowiedzi niektórych osób, które mówią, będzie tak, jak Bóg zdecyduje. Będzie Jego wola, aby ci, którzy zostają powołani, by służyć, służyli tak, jak trzeba. aby mieli wizję dla Kościoła, aby Kościół prowadzili dalej, aby Kościołowi służyli. I to jest dobre podejście. Tego brakowało w Koryncie, ale i dzisiaj mamy cielesnych chrześcijan, jeszcze takie niemowlęta, które kierują się tym. Ja to za Apollosem, a ja to jestem za Pawłem, a ja to jestem za Kefasem, bo on mi się lepiej podoba, on dobrze się prezentuje, bardziej mi odpowiada. My musimy patrzeć na Chrystusa. Chrystus jest naszą ostoją, naszym życiem, naszą nadzieją. I Paweł włożył wielki trud w założenie zboru. To nie była jakby sielanka i łatwa praca. To dziś tak jest. Trzeba włożyć wiele trudu, by powstał Kościół, by powstała wspólnota. To nie jest takie łatwe. Ci, którzy przez to przeszli, wiedzą, jak trzeba się poświęcić, ile trzeba poświęcić czasu, ile życia włożyć, aby coś zaistniało, coś powstało. I tutaj jest ten element, który mówi, że jesteśmy współpracownikami Bożymi. Bo to łatwe siedzieć sobie tutaj w Jastrzębiu, modlić się na przykład, no nie wiem, o jakieś miasto, w którym nie ma jeszcze zboru, nie ma Kościoła Pańskiego i mówić: Panie, tak chcemy, żebyś tam powołał ludzi, zbawił ludzi i aby tam powstał Kościół. I możemy sobie tu siedzieć latami, aż ktoś tam przyjdzie i zacznie pracować. Bo jeśli nie przyjdzie, to nic się nie wydarzy. Nic się nie stanie. Jesteśmy współpracownikami Bożymi. Ludzie są rolą Bożą, budowlą Bożą. Jesteśmy. Tak to określa apostoł Paweł. A więc to jest ta pierwsza myśl, którą chciałem zaakcentować. Drugi fragment od wiersza 10 aż do wiersza 17 mówi o współpracy, o dziele, w którym wspólnie jesteśmy jako Boży Kościół. I apostoł Paweł takie oto myśli przekazuje zborowi w Koryncie. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Apostoł Paweł był apostołem, pełnił funkcję apostolską. On przybył do miasta, pracował nad powstaniem zboru Kościoła, a później ktoś inny pracował dalej. On jechał w inne miejsce. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. A więc apostoł Paweł mocno akcentuje jakby troskę o to, jak jest dalej ta praca budowana. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A więc wskazuje na Chrystusa, na fundament, na życie Kościoła, na ten motor, na głowę, na siłę, która daje życie Kościołowi. A czy ktoś na tym fundamencie, i teraz, wznosi budowlę ze złota, srebrna, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, a więc zobaczcie, jak można budować. A więc można być różnorakim budowniczym. Można budować, wznosić budowlę ze złota, coś cennego, a więc coś wspaniałego, coś, co świeci, co ma wartość. Można budować z drogich kamieni, później można przejść na budowanie z drzewa, z siana, ze słomy. To wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że to doświadczenie, bo ogień symbolizuje doświadczenie. Wtedy, kiedy przychodzą próby, kiedy pali ogień, kiedy jest ciężko, kiedy jest źle, kiedy nie jest po mojej myśli, kiedy zaczynają się prześladowania, kiedy przychodzi ucisk, kiedy nie jest tak wygodnie, jakbyśmy chcieli, aby było, kiedy zaczyna palić ogień, wtedy wychodzi na jaw, z czego jest ta budowla zrobiona. Tak samo jest w moim indywidualnym życiu. Nie tylko chodzi o życie wspólnoty. Chodzi o każdego z nas. Jaką budowlą ja jestem. Dlatego, że apostoł Paweł w 16 wierszu mówi, czy wy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w nas? Tak naprawdę my tworzymy Kościół. Każdy z nas indywidualnie, kto przychodzi na to miejsce, to nie jest Kościół, to jest tylko budynek, który dziś jest, a jutro może się rozsypać. My tworzymy Kościół. Co będzie z nami, gdy budynek się rozsypie? Co będzie z nami, gdy go nam zabiorą i zakażą się spotykać? Co będzie, jeśli powiedzą, nie wolno wam głośno grać, jak w Chinach, nie wolno wam śpiewać, nie wolno wam się zachowywać tak czy inaczej? Jakim budulcem wtedy będziecie? Czy będziecie ze złota, z drogich kamieni, czy z drzewa, siana albo słomy? Jakimi się okażecie w godzinie próby? Gdy przyjdzie doświadczenie na mnie osobiście, gdy coś złego zacznie się dziać, gdy przyjdzie choroba, gdy będę przechodził przez ogień, gdy może coś się wydarzy nie po mojej myśli, kiedy uderzy sztorm i przyjdzie burza, w jakim stanie ja będę? Kiedy może stracę wzrok, tak jak nasza siostra, która potrafi stanąć w niedzielę i powiedzieć, jak dobry jest Bóg i jak wspaniale spędziła czas nad morzem i jak wszystko widziała, choć nie widziała oczami. Jakim ja się okażę, gdy przyjdzie ogień, przyjdzie doświadczenie, objawi się próba? Bo wtedy możemy sprawdzić, na jakim fundamencie stoję, jaką budowlą jestem. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak, jak przez ogień. Chwała Bogu, że mamy zbawienie. Ale ja nie chcę tylko być zbawiony. Ja chcę być nagrodzony. Ja chcę być przez Boga uhonorowany. Ja chcę stanąć przed stolicą pańską i chcę, aby Bóg powiedział o mnie: dobry bój bojowałeś. Zwycięskie życie prowadziłeś. Nie poddałeś się, gdy było ciężko. Przyniosłeś chlubne świadectwo. Twoja budowla się ostała. Nie szemrałeś, nie zazdrościłeś, nie byłeś kłótliwy, byłeś wytrwały, dojrzały, zwycięski. I myślę, że takim Kościołem Bóg chce, abyśmy byli. I Bóg każdemu z nas przekazał zadanie. I Paweł bez jakiegokolwiek cienia zarozumiałości, bo to nie była zarozumiałość, gdy powiada: według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem dobry fundament. To nie była zarozumiałość. On nie wskazuje na siebie jako na fundament. Wskazuje na Chrystusa jako fundament. Absolutnie mocny, którego nikt inny założyć nie może. Kiedy mamy taki fundament i na nim budujemy, kiedy budujemy na Chrystusie, jesteśmy wystarczająco mocni, by oprzeć się wszelkim atakom, wszelkiej destrukcji diabelskiej, wszelkiemu działaniu, podstępnemu działaniu mocy nieprzyjacielskich i zwyciężamy. Jesteśmy nazwani dobrą, solidną budowlą, w której mieszka Duch Boży. Jest tutaj taki element, który też często używam na naszej grupie, wiedzą, na Wilchwach wiedzą o tym, bo też te argumenty przedstawiamy. Nawet w minioną niedzielę odwiedzałem pewną rodzinę, z którą rozmawialiśmy o ich nałogu palenia. I tak naprawdę nie ma w Biblii żadnych jakichś wersetów, które mówią: a tak nakazuje Pan, palił nie będziesz. Nie ma. Nie znajdziesz. Nie ma. Jest tam o dymie, o ogniu. Niektórzy starsi nasi bracia to z objawienia, jak ten dym unosił się z tego ogniska potępienia, mówili, że to jest dym nikotyny, papierosów związanych nałogiem palenia, ale to nie o to chodzi, absolutnie. Ale jest tutaj taki fragment: jeśli ktoś przyjmuje Chrystusa i oddaje mu swoje życie, wiersz 17, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią albowiem świątynia Boża jest święta i wy nią jesteście. Moje pytanie jest: czy nikotyna, narkotyk, alkohol niszczy? Niszczy. Niszczy, po prostu niszczy. Bo budynek okopcony jest zniszczony. Potrzebuje remontu, malowania. Tutaj widzimy czasami u nas na ścianach po jakimś czasie, po 2-3 latach, przy wszystkich rurach grzewczych, kaloryferach już jest odymione. Jak to ugryźć? Człowiek, który jest świątynią Bożą, musi dbać o to, aby jego świątynia była zdrowa, czysta, święta. To jest argument, aby prosić Boga o wyzwolenie, aby przeciwstawić się nałogowi, aby ogłosić zwycięstwo nad tym nałogiem i być wolnym człowiekiem, bo Bóg chce, abyśmy byli wolni. Kogo Syn wyzwala, ten prawdziwy jest wolny. A więc mówi tutaj apostoł Paweł o tym dziele, którym jesteśmy i o fundamencie, na którym jesteśmy zbudowani. I ostatni fragment, ostatnia myśl. Mówi o jakości. Bo Bóg zainteresowany jest jakością. Wspomniałem trochę na ten temat na początku. I czytamy 18 wiersz, to już ostatni fragment. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, by stać się mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własne chytrości. I znów Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niech nikt z ludzi, niech się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus jest Boży. I to jest cała prawda. Bóg powołuje, byśmy tworzyli tą jakość. W liście do Efezjan apostoł Paweł rozwija ten wątek, dlaczego Bóg powołuje apostołów, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów po to, aby przygotowywać do dzieła posługiwania Kościół, aby nabywał lepszej jakości, abyśmy upodabniali się jeszcze bardziej do Chrystusa, abyśmy byli mocniejsi niż byliśmy wczoraj, abyśmy doświadczyli więcej Boga w naszym życiu. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas? A zatem niech nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Należymy do was po to, by służyć, by wspierać, by się modlić, by głosić, by walczyć, by błogosławić. Po co? Abyśmy byli jeszcze mocniej Chrystusowi, a Chrystus jest Boży. Abyśmy byli powiązani tą nicią Bożego Królestwa i aby Boże życie w nas rozwijało się dynamicznie, którego nikt nie będzie w stanie powstrzymać. Paweł bardzo troszczył się o to, aby zbór Kościół w Koryncie dostrzegł sprawy Królestwa Bożego, aby przestał zajmować się filozofią, mądrością, gnostycyzmem, aby wyeliminować tą ludzką mądrość, która wypełniała Koryntian, Kościół w Koryncie. Może tam było bardzo wielu ludzi wykształconych, nie wiem. Możemy się kształcić, potrzebujemy się kształcić, by pracować, by operować mądrością tego świata, aby nasze życie zawodowe chociażby prowadzić. Natomiast jeśli chodzi o Boże Królestwo, o sprawy Boże, musimy naszą ludzką mądrość usunąć na drugi plan i uchwycić się Bożych myśli, Bożej mądrości, Bożego natchnienia, tej wstępującej z góry, która pomaga nam prowadzić prawidłowo nasze życie, obdarowuje nas myślami, które pomogą nam przezwyciężać te dylematy, z którymi nie mogą sobie poradzić, nie mogą się zmierzyć. Ludzie tego świata przegrywają, choć są wykształceni, bardzo mądrzy, uzdolnieni, mają doktoraty, to na przykład w sferach moralności czy innych sferach są bezsilni i bezradni. Bezsilni i bezradni. I ludzka mądrość zawsze patrzy na tą mądrość ludzką. Dla chorego, który idzie na stół operacyjny, Najważniejsze jest to, czy jest to dobry chirurg. Znany, dobry chirurg, który jest mądry i wie, jak zoperować. Natomiast to, że on co tydzień wchodzi do łóżka innej kobiety, już nie ma znaczenia. Byleby był dobrym chirurgiem i byleby dobrze przebiegła operacja. Tak patrzy mądrość ludzka. I my się z tym stykamy, z tym żyjemy. Pan Jezus zostawił nas na tym świecie. Niestety jesteśmy otoczeni tym światem. Czasami korzystamy z pomocy ludzi obdarzonych mądrością tego świata. I nie ma w tym tragedii. Natomiast w sferach duchowych musimy mieć poznanie. Musimy kierować się myślą Chrystusową. Musimy zwyciężać. Musimy mieć to wewnętrzne zrozumienie tego, co Bóg chce i tego, co Bóg pragnie dla nas. Dlatego módlmy się dzisiaj, aby Pan nas tak prowadził, abyśmy byli ludźmi, którzy wzrastają. Módlmy się o Kościół. Módlmy się o zbór nas, o Kościół cały, o wszystkie zbory. Pan chce mieć silny Kościół w Polsce. Wierzę, że Bóg chce mieć silny Kościół w Polsce. Nie Kościół niemowląt w Chrystusie, który trzeba poić mlekiem, ale Kościół zwycięzców, silnych ludzi, którzy kochają Boga całym sercem, którzy wiedzą, kim dla nich jest Chrystus, którzy budują na solidnym fundamencie. A nawet jeśli przyjdą trudne chwile, przyjdzie ogień, to ta budowla nie zostanie zniszczona, ale wyjdzie zwycięsko, mocniejsza jeszcze po ogniu niż była wcześniej. Chcielibyśmy się o to modlić.